Być zbawiony, nie być potępiony razem z tym światem. I właśnie taką wiarę uosabiał Jezus, gdy wsiadł na tego osiołka i wjeżdżał do Jerozolimy, to w nim była wiara w Boga. To była wiara, która realizowała się w posłuszeństwie wszelkiemu Słowu Bożemu. Szedł do Jerozolimy i był świadomy, co go czeka w tej Jerozolimie. W Ewangelii Marka w 10 rozdziale, w 33 wersecie czytamy: oto idziemy do Jerozolimy, mówił Jezus, a Syn Człowieczy będzie wydany arcykapłanom i uczonym w Piśmie i osądzą go na śmierć i wydadzą poganom i będą go wyśmiewać i pluć na niego, ubiczują go i zabiją, lecz po trzech dniach zmartwychwstanie. Jezus wiedział, po co idzie do Jerozolimy. Wiedział, jaki los go będzie tam czekał. Wiedział, że nic przyjemnego go tam nie spotka. Więc w tym korowodzie, który się przetaczał tymi uliczkami przedmiejskimi w stronę miasta Dawidowego, w tym korowodzie na pewno była wiara. Wiara w Boga. Jezus tam był. Jezus, który konkretnie pełnił wolę Bożą. Ale też w nim, w tym pochodzie, z pewnością były rozmaite złudzenia uosobione w tłumie, uosobione w uczniach, którzy towarzyszyli Jezusowi. Na czym polegały te złudzenia? No przede wszystkim polegały na tym, że tłumy, że i także uczniowie spodziewali się, że Jezus z Nazaretu, dlatego że jest taki szczególny, obdarowany przez Boga, że jest cudotwórcą, że jest prorokiem, że mówi, jak nikt inny nie mówi, że robi rzeczy, których nikt wcześniej nie potrafił zrobić, że to musi być Mesjasz, prawdziwy posłaniec od Boga. I oczywiście, będąc w trudnych warunkach, będąc pod niewolą rzymską, marzyli o jednym, żeby w ten Mesjasz, tak rozumieli dzieło Mesjasza, że on wykorzysta, użyje tej nadnaturalnej mocy, tych zdolności i zrobi porządek z Rzymianami i przywróci potęgę domowi Dawidowemu, że znowu Izrael jak w świetnych latach będzie królował od morza aż do rzeki Eufrat, że będzie wielkie królestwo. I myśleli sobie, oto nadeszła teraz chwila, kiedy się to stanie. Mieli w pamięci, zresztą uczeni w Piśmie, w Jerozolimie wielokrotnie podnosili te starotestamentalne proroctwa z księgi Amosa na przykład. W owym dniu podniosę upadającą chatkę Dawida i zamuruję jej pęknięcie i podźwignę ją z ruin i odbuduję ją jak za dawnych dni, aby posiedli resztki domu i wszystkie narody, nad którymi wzywane było moje imię, mówi Pan, który to czyni. Proroctwo, a oni skojarzyli to z osobą Jezusa Chrystusa. Więc ten cały tłum Żydów gromadzących się właśnie na święto Paschy, bo święto Paschy się zbliżało, pielgrzymi już napływali, a część już szła z Jezusem od strony Galilei, tacy podekscytowani. To chyba jest ten moment, to chyba jest ta chwila. Uczniowie już się szeregowali, na boku kłócili, który będzie ministrem skarbu, który będzie ministrem spraw zagranicznych, a który będzie ministrem besteki. Już się tasowali, ustawiali się. Pan Jezus nawet ich tam przyłapał na tym, że kłócili, który z nich jest ważniejszy. No, już była ta atmosfera. Słowo Boże mówi, że tutaj też jeszcze podsycona została ta atmosfera przez cud wskrzeszenia Łazarza, który miał miejsce parę dni wcześniej. I jest powiedziane, przeczytaliśmy w 18 wersecie, dlatego lud wyszedł na jego spotkanie, ponieważ usłyszeli, że on dokonał tego cudu. Oto jeszcze widzicie, zmartwychwskrzesza. To może jeszcze wskrzesi Dawida nam, albo Salomona Mądrego. Niezwykłe rzeczy. I oni tak się wzajemnie nakręcili i spodziewali się, że Jezus stanie się takim właśnie przywódcą, który ich poprowadzi i odbuduje chwałę Izraela. Uczniowie tak samo mieli, chociaż chodzili z Jezusem tyle czasu, chociaż słuchali Jego nauki, we wszystkie środy byli i całe kazanie na górze wysłuchali i rozważyli sobie. Wszystko wiedzieli tak naprawdę intelektualnie. Ale oni też, okazuje się, że gdzieś tam po cichu liczyli na to, że ten Jezus no, zapewni im dobre pozycje, dobre życie, że ten Jezus tak sprawi, że On ich wywinduje, że to nie będzie na darmo te 3 lata, że to nie będzie na darmo chodzenie na te nabożeństwa, że to nie będzie na darmo ta modlitwa i to czytanie Biblii i to śpiewanie pieśni i na chór jeszcze chodzenie. No przecież na darmo to nie może być. No Jezus musi mnie jakoś wywindować. Zdrowa, żebym była, żeby w domu było wszystko jak trzeba, żeby było radośnie, cudownie, pieniążków, żeby nie brakowało, żeby mnie zatrudnili na dobrym stanowisku, awansowali i żeby mi wszyscy się kłaniali i żeby w telewizorze mnie pokazywali. To musi chyba coś takiego być. No przecież jak z kimś takim jak Jezus, który jest Panem wszystkiego, do Niego wszystko należy, to musi się jakoś objawić. I uczniowie tak myśleli. Nawet właśnie mamy ten incydent, kiedy to przystąpiła do Pana Jezusa matka synów Zebedeuszowych ze swoimi synami, złożyła mu pokłon i prosiła go o coś. No i Jezus mówi, czego chcesz? A ona mu, powiedz, aby ci dwaj synowie moi zasiedli, jeden po prawicy, a drugi po lewicy twojej, w królestwie twoim. I bynajmniej nie myślała o królestwie niebieskim. Tylko myślała o tym odbudowanym Królestwie Izraela. Takie miała myśli. To, że uczniowie nosili w sercach, w głowach takie myślenie, to zdradzili dwaj z nich, kiedy na drodze do Emaus Jezus po zmartwychwstaniu ich tam nawiedził, zaczął z nimi rozmawiać. Oni jeszcze nie wiedzieli, że to Jezus i oni mówią, a myśmy myśleli, znacie takie sformułowanie? A myśmy myśleli, że tu w tym zborze są same anioły. A myśmy myśleli, że wy jesteście całkiem inni niż inni. A myśmy myśleli, że wy nam pomożecie. A myśmy myśleli, że nas nie spotka żadna przykrość już teraz. A myśmy myśleli, że Bóg nam będzie cudownie pomagał. A myśmy myśleli, że już nie będziemy chorować. A myśmy. Oni też tak robili, tak myśleli. Ba, nawet Grecy okazali zainteresowanie Jezusem. No wiecie, Greka czymś zainteresować. Mówi się, nie udawaj Greka. No bo Grek ze swoją filozofią, ze swoją sztuką, kulturą, poziomem intelektualnym i tak dalej. To jest człowiek na takim poziomie, że co go może zachwycić, co go może zainteresować, co może go pobudzić, co może go rozbudzić. No co? Grek. Ale nawet Grecy, jak zobaczyli, co się dzieje, zobaczyli, że Jezus tu wkracza. Całe miasto jest poruszone. Mówi, ej, to coś ciekawego. Będzie jeszcze coś, co będziemy mogli dołożyć do tej naszej całej wiedzy, naszego doświadczenia, naszego poznania, naszej kultury. Więc sobie spróbowali załatwić tam. Przecież nie, to wiadomo, Grecy wiedzą, że się nie idzie wprost, że trzeba najpierw do sekretarki, potem do tego. Trzeba sobie umówić spotkanie i oni zaczęli takie spotkanie umawiać. Więc uczeni w piśmie, czy tam arcykapłani powiedzieli tak, oto cały świat poszedł za nim. Wielkie złudzenie ogarnęło wszystkich, można by było powiedzieć, wszystkich z wyjątkiem jednego, z wyjątkiem Jezusa. Jezus nie miał żadnych złudzeń. Jezus wiedział, po co idzie do Jerozolimy. Jezus wiedział, co go tam czeka. Jezus nawet się nie interesował tym, żeby było inaczej. Jezus chciał wypełnić wolę Ojca. Jezus tym był zajęty i świadomy, jaka czeka go przyszłość. Ale oni wszyscy byli ogarnięci jakimś dziwnym złudzeniem, że to oto właśnie wkraczamy w fazę wielkiego błogosławieństwa, że będzie fantastycznie, że będzie wspaniale, że ten Jezus, On teraz to wszystko tak pozmienia. I co dziwne, Jezus
Pozwolił nawet im na to, żeby tak się łudzili. Pozwolił im, żeby te złudzenia tak po prostu wszystkie się ujawniły, żeby wykrzyczeli te złudzenia, żeby te szaty porzucali, żeby te wszystkie gałązki zielone pozrywali i pomachali nimi, żeby się to wszystko w nich ujawniło, pozwolił. Nie zatrzymał tego wszystkiego i powiedział: stop! Wy w ogóle żyjecie złudzeniami, ludzie. To nie tak, to będzie całkiem inaczej. Wcale tego nie zatrzymał. Ma to wszystko ujawnić się, ma to wszystko wyjść. Pozwolił, słuchajcie, wsadzić się na osiołka. No jakby byś odstawił ktoś osiołka, bracie Jirku, siadaj na osiołka. Byś powiedział: no, daj spokój, ja bym jakiś porządny samochód podstawił na osiołka. Ja już wolę iść, nie jestem daleko. Oczywiście to było związane, i to jest bardzo piękne, że prorok ileś set lat wcześniej, prorok Zachariasz, prorokował, że oto on jedzie na oślęciu, na tego. I tu się spełniło Słowo Boże. Ale patrzcie, no tak z drugiej strony, sytuacja, no taka, że Jezus jakby się poddaje temu, pozwolił ludziom wykrzykiwać słowa nieadekwatne do widzianej rzeczywistości. Przecież to wcale tak nie było, jak w tych hasłach brzmiało. To, co się miało wydarzyć w tych dniach w Jerozolimie, miało przecież wszystkie te złudzenia wkrótce zweryfikować. Miało się wkrótce okazać, jeszcze jeden dzień, drugi, trzeci, i miało się okazać, że te wszystkie piękne słowa, te piękne hasła, te piękne refreny, które poukładali niektórzy w tej euforii, jak to będzie wspaniale z Jezusem, każdy dzień z Jezusem jest słodszy niż miniony dzień. Jezus pozwoli, wyśpiewajcie to wszystko. Wyśpiewajcie, wykrzyczcie, wypowiedzcie to wszystko, wypowiedzcie. O niedzieli będzie poniedziałek, potem będzie wtorek, będzie środa, a w czwartek już się zrobi całkiem trudno, a w piątek, w czwartku na piątek, już wszyscy mnie opuścicie. W piątek rano już te wszystkie tłumy będą krzyczeć: ukrzyżuj go! Ukrzyżuj go! Nie chcemy go! Jezus pozwolił, bo wiedział, że oto właśnie przychodzi czas weryfikacji tego wszystkiego, czas wielkiej próby. Wiedział, że ten hałaśliwy marsz dla Jezusa w niedzielę palmową to odkrycie już wszystkich kart w tej grze. Już wszystko się ujawnia, wszystkie oczekiwania się ujawniają. Oni już niczego więcej nie będą mogli oczekiwać, bo wszystko wypowiedzą. Jezus powiedział: nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy. Przeczytaliśmy w 23 wersecie. Czyli Jezus był świadomy, że oto właśnie następuje kulminacja. Teraz się wszystko wyjaśni. I dla Jezusa prawda nie była zaskoczeniem. Zaprawdę powiadam wam, jeśli gaziarnko pszeniczne, które wpadło do ziemi, nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostaje, lecz jeśli obumrze, obfity owoc wydaje. Kto miłuje życie swoje, utraci je, a kto nienawidzi życia swego na tym świecie, zachowa je ku żywotowi wiecznemu. Jezus był świadomy, wiedział, że i on tego tak naprawdę uczniów uczył, tylko że oni tego nie słuchali, oni tego nie widzieli. Oni myśleli cały czas o tym, że będzie wspaniale, że odbuduje się Królestwo Izraela i że Jezus, Mesjasz, będzie tym politycznym przywódcą, który poprowadzi i doprowadzi Izraela do wielkiej chwały. Jest dla Jezusa to, co właśnie się zbliżało, nie było żadnym zaskoczeniem. Gorzej z odbiorem prawdy o Jezusie wśród tłumów i wśród uczniów. Dla nich miała przyjść chwila wielkiego rozczarowania, wielkiego zaskoczenia. Dla nich poznanie prawdy oznaczało szok. Jak to? A myśmy się spodziewali, że będzie inaczej. Dla Jezusa wydarzenia Wielkiego Tygodnia w Jerozolimie oznaczały wielki triumf wiary. Gdy o godzinie 3 po południu w piątek rozpięty na krzyżu skosztował octu, wyrzekł: wykonało się, i skłoniwszy głowę, oddał ducha.
I to był triumf, triumf wiary. Do końca wykonał wolę Ojca. Wykonało się. To wszystko zostało spełnione. Dzieło zostało spełnione. Misja życia na ziemi została spełniona. Wykonało się. To są słowa triumfu, słowa spełnienia, dokończenia wszystkiego jak trzeba. Żadnego rozczarowania, żadnego żalu, żadnej pretensji do Ojca w niebie. Ojcze, w ręce Twoje oddaję ducha mego. Wykonało się. Dla Jezusa nastąpiło spełnienie, ale dla uczniów wielkie rozczarowanie. Już Jezus im mówił wcześniej, oto nadchodzi godzina, owszem, już nadeszła, że się rozproszycie każdy do swoich i mnie samego zostawicie. Lecz nie jestem sam, bo Ojciec jest ze mną. I wtedy, kiedy Jezusa pojmano w czwartek, w nocy z czwartku na piątek, jest powiedziane, wtedy wszyscy uczniowie go opuścili i uciekli. Rozczarowanie. Mało tego, ci wszyscy, którzy przedtem widzieli jakieś nadzieje, może nawet takie mieli złudzenie, że ten Jezus z Nazaretu, prorok, on naprawdę dokona czegoś dobrego dla narodu, czegoś dobrego w sensie właśnie, że zrzucimy wreszcie okupację rzymską, że będziemy niezależni, wielkim, wspaniałym narodem. Jak przeżyli to, zobaczyli tego Jezusa na tym krzyżu, no to co w nich wywołało? Czytamy w Łukasza 23 rozdziale, 35 wersecie, a lud stał i przyglądał się. Tak po prostu takie widowisko sobie zrobili. Przełożeni zaś naśmiewali się, mówiąc, innych ratował, niechże ratuje samego siebie, jeżeli jest Chrystusem Bożym, tym wybranym. Szydzili z niego także i żołnierze, podchodząc do nich, podając mu ocet i mówiąc, jeżeli jesteś królem żydowskim, ratuj samego siebie. To w życiu tak bywa, taka jest ludzka natura, że jeśli w kimś upatrujemy jakąś nadzieję i ten ktoś zawiedzie nasze oczekiwania, nasze złudzenia się nie spełnią, to co wtedy robimy? Bardzo często zaczynamy szydzić z tego kogoś, naśmiewać się, kpiny sobie z niego robić, bo nasza złość, nasze rozczarowanie szuka jakiegoś ujścia, jakoś chcemy się odegrać. I właśnie tutaj ten duch był. Jezus rozpięty na krzyżu, a oni z niego kpią, oni z niego szydzą. No bo zawiódł ich i rozczarował. Jeszcze jedną rzecz chcę wspomnieć, która jest około tej historii. Mianowicie, że Jezus specjalnie po tym wszystkim podszedł do wybranych swoich uczniów. Oczywiście to nie jest dzisiaj czas, żeby szczegółowiej o tym mówić. Ale chciałbym, żebyśmy to odnotowali, że chociaż oni żyli złudzeniami, chociaż ci uczniowie chodzili za Jezusem przez 3 lata, słuchali, ale karmili swoje złudzenia, to Jezus potem, gdy oni go opuścili, odeszli, tacy właśnie odarci ze swoich już złudzeń, Jezus ich kolejno zaczął nawiedzać po zmartwychwstaniu. Do Piotra poszedł, tych na drodze do Emaus spotkał, objawił się im, jak razem byli zebrani, raz, drugi, wiele razy przez 40 dni się im objawiał, żeby w nich Piotrowi zadał pytanie, czy mnie miłujesz, żeby odbudować w nich wiarę, żeby ta wiara wreszcie się w nich pojawiła i żeby była to już wiara bez żadnych złudzeń, bez żadnych złudzeń. A jak jest dzisiaj, bracia i siostry? Faktycznie, każdy zbór to spotkanie się wiary i złudzeń. Każde niedzielne nabożeństwo, nawet dzisiejsze nabożeństwo, tutaj, w tym miejscu, to wiara i złudzenia w jednym korowodzie razem, w jednym zgromadzeniu. Tutaj, w tej chwili jest wiara w Boga, ale są też złudzenia. Wielu żyje złudzeniami. Wielu myśli, że wiara w Boga to i to powinno mi dać, przynieść. W ogóle tylko dlatego tu jestem, ponieważ się spodziewałem, bo się spodziewam, bo ktoś mi powiedział, albo sam sobie to wymyśliłem, że będzie inaczej, że będzie lepiej. Jest tutaj wiara w Boga z całą pewnością, ponieważ wielu z nas nie żyje już złudzeniami, czym jest prawdziwe chrześcijaństwo, czym jest naśladowanie Jezusa Chrystusa, że to nie jest właśnie jakiś sposób na łatwe, wygodne, przyjemne życie. Że Pan Bóg nie jest żadnym kołem fortuny, który można zakręcić w każdą niedzielę i tylko czekać, na co padnie i się cieszyć. Wielu z nas już to rozumie, że wiara w Boga to jest bezwarunkowa miłość i oddanie się Bogu w każdych okolicznościach. Że po to uwierzyliśmy w Boga, żeby Mu służyć. To jest odkrycie, ostatnie odkrycie mojej żony z 1 Tesaloniczan, 1 rozdział, 9 werset. Jak nawróciliście się od bałwanów do Boga, aby lepiej się wam zrobiło, żebyście byli zdrowi, żeby wam było przyjemnie, żeby wam inni usługiwali, żeby w lot rozumieli wszystko, czego chcecie i tak dalej. Nie. Słowo Boże mówi, aby służyć Bogu, żywemu i prawdziwemu. Po pierwsze, służyć Bogu. Sługa to ktoś, kto jest nastawiony nie na to, że mi się chce to czy tamto, tylko czego oczekuje Pan? Przepraszam, czy Pan czegoś potrzebuje? Jest godzina 22. Przepraszam, czy Pan czegoś potrzebuje? Czy Pan będzie jeszcze potrzebował czegoś dzisiaj ode mnie? Tak robi sługa, no nie? Sługa nie mówi, wiesza w swojej służbówce kartkę, nie przeszkadzać. Sługa czegoś takiego nie może zrobić. Pan może, ale sługa ma wszystko respektować. Więc żeby służyć Bogu żywemu i prawdziwemu, po to się nawróciliśmy do Boga, żeby Mu służyć. A nie, żeby nam się polepszyło. To jest pierwsza rzecz. Druga. I oczekiwać Syna Jego z niebios, którego wzbudził z martwych, Jezusa, który nas ocalił przed nadchodzącym gniewem Bożym. Druga, ważna, wielka rzecz, jeśli chodzi o cel naszego nawrócenia do Boga, to żeby teraz wzrok skierować w górę, podnieść głowy, nie patrzeć już, nie grzebać się w tym świetniku tego świata, nie zajmować się tym, co tutaj i tylko myśleć o tym, co tutaj, tylko skierować wzrok ku górze. Tam jest cel naszej pielgrzymki, Królestwo Boże. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego, Jego sprawiedliwości. Tym się nie zajmujcie aż tak bardzo, bo Bóg wie, czego tu potrzebujemy w czasie tej pielgrzymki. Więc jest tutaj wiara, prawdziwa wiara w Boga? Jest na pewno. Wielu z nas już to pojęło, już to zrozumiało z całą pewnością. Ale niestety w tym naszym towarzystwie jest też sporo jeszcze złudzeń. Jeszcze jest dużo złudzeń dzisiaj na tym świecie, dużo złudzeń wśród chrześcijan odnośnie tego, czym jest wiara w Boga, czym jest naśladowanie Jezusa Chrystusa. Niektóre z tych złudzeń spróbuję chwileczkę wymienić. Na przykład złudzeniem jest, że chodzi o poprawę doczesnego bytu. Że w nawróceniu do Boga chodzi o poprawę naszego doczesnego bytu. Było nam źle, było nam ciężko, bida była, nieporozumienia w rodzinie, nałogi jakieś nas wyniszczały nasze życie, grzech i tak dalej. Samotność nas zżerała, a tu taka miła fellowship, obszczenie takie miłe, tak tu razem możemy sobie pobyć. No i jest taka nadzieja, że jak będę wierzący i tak pochodzę z Chrystusem jakiś czas, to przyjdzie obfitość do mojego życia. Przecież Jezus powiedział, że On przyszedł po to, żeby owce życie miały i obfitowały. No nie? No to jest od razu mi się mówić, czyli już wiadomo, o co chodzi. Żeby było pod dostatkiem. Gruby portfel i żeby wszystkiego było tyle, ile trzeba, nawet więcej. Więc to jest złudzenie, że w wierze o to chodzi. W objawieniu świętego Jana w 3 rozdziale, 17 wersecie Bóg mówi do zboru w Laodycei, ponieważ mówisz, bogaty jestem i wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję, A nie wiesz, żeś pożałowania godzin, nędzasz i biedak, ślepy i goły. Czyli, że postawa, poziom życia, że bogaty jestem, niczego mi nie potrzebuję, w oczach Bożych jest smutny tak naprawdę. Wiecie, Jakuba jest napisane, bogacze, żałujcie, płaczcie, wasze bogactwo zmarniało, zżarły to mole i tak dalej. To w zasadzie wy jesteście bardzo pożałowania godni, wy bogacze. Tak mówi Słowo Boże. Bo żeście się utuczyli na dzień uboju, bo żeście nagromadzili skarbu w dniach, w których to wszystko ma zostać zniszczone. Po co? Głupiego robota. Jeśli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie, czytamy 1 Koryntian 15 rozdział, to jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni. Więc złudzeniem jest to, że w wierze w Boga, w prawdziwym chrześcijaństwie chodzi o to, żeby poprawić sobie doczesny byt. To nie o to chodzi. To może się zdarzyć, to może być coś towarzyszące i nieraz tak bywa, ale nie to jest celem. Innym przejawem złudzeń, którymi dzisiaj ludzie żyją, jest to, wierzący ludzie teraz mówimy, jest to, że nie ma znaczenia to, jak żyjemy na co dzień. Że ponieważ mamy łaskę Bożą, ponieważ wszystkie nasze grzechy zostały nam przebaczone, wszystkie, któreśmy zrobili, które jeszcze zrobimy przez łaskę, z wiary Chrystusa, że nikt z uczynków nie będzie zbawiony, żeby się nie chlubił, to nie ma znaczenia, jak żyjemy, nie ma znaczenia, jak postępujemy. To jest złudzenie, że to nie ma znaczenia. I są dzisiaj tacy chrześcijanie, którzy nie dbają w ogóle o takie rzeczy. Oni tylko wyznają wiarę w Jezusa Chrystusa, powtarzają to, że są zbawieni, na wieki zbawieni, i w ogóle się nie przejmują. A Słowo Boże w 1 do Koryntian w 6 rozdziale, 9 wersecie mówi, albo czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą? Nie łudźcie się. Ani wszetecznicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozpustnicy, ani mężołożnicy, ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani oszczercy, plotkarze także, ani zdziercy Królestwa Bożego nie odziedziczą. Nie łudźcie się. Wielu się łudzi. Myśli, że to dla Boga nie ma większego znaczenia. Ważne jest wyznanie, deklaracja wiary, chrzest, a potem życie, jak tam będzie. To złudzenie. Innym złudzeniem jest to, że jesteśmy wybrani i powołani tutaj na ziemi do odnoszenia sukcesu na ziemi. Oczywiście dla Królestwa Bożego. Oczywiście, żeby to wszystko służyło Królestwu Bożemu, ale żeby sukces mieć. Że to jest nasze powołanie. Nawet tutaj w Gdańsku parę dni temu mieliśmy konferencję pod tytułem Czas Królów. Lud Boży ma się podnieść i przejąć kasę. W ogóle, nie wiem, czy wiecie, że na każdą naszą głowę średnio przypada 7 milionów dolarów. Jak wszystkie bogactwa zbierzesz z całej ziemi, to na każdego, siostro Renato, na ciebie też 7 milionów masz. Tylko, że teraz Bóg wzywa nas, wierzących, że mamy wstać i swoją własność wziąć. To jest pierwszy etap dopiero. Po następnym weźmiemy więcej, ale teraz ten pierwszy. Na razie nie bądźmy tacy pazerni. Zajmijmy się na razie tylko tym pierwszym etapem, żeby swoją średnią wziąć. 7 milionów dolarów. Wierzący takie mają złudzenie. Rozbudzają takie złudzenia w innych wierzących. A Pan Jezus mówił do swoich uczniów, Jana 16:20. Zaprawdę, zaprawdę. Amen, amen. Mówię wam, jak to dokładnie w grecko-polskim jest oddane. Wy płakać i narzekać będziecie, a świat się będzie weselił. Kto ostatnio płakał? Płaczemy. Nad sobą płaczemy. Nad bliskimi płaczemy. Z powodu losu ciężkiego płaczemy. To jest nasz los. Wy płakać. To mistrz mówił. Syn Boży to mówił. To nie ja tutaj coś wymyślił. Wy płakać, narzekać będziecie, a świat się będzie weselił. Wy smutni będziecie, ale smutek wasz w radość się zamieni. Na świecie ucisk mieć będziecie.
w innym miejscu. Ale ufajcie, ja zwyciężyłem świat. Więc to jest złudzenie, że Bóg tutaj, w czasie tej pielgrzymki, powołał nas do tego, żebyśmy odnosili tu jakieś sukcesy, zdobywali popularność, błyszczeli, liczyli się na tym świecie. To nie jest przeznaczenie dzieci Bożych. Nie jest przeznaczeniem dziecka Bożego, żeby tam w tym dole, o którym opowiadał dzisiaj Michał, sukces w tym dole odnosił. Naszym przeznaczeniem jest być wyciągniętym w górę, trafić do Królestwa Bożego i być razem z Panem na zawsze. Chyba każdy z nas, wkraczając na drogę za Jezusem, zabrał ze sobą jakieś złudzenie. Nie ma chyba takiego, który nie miał żadnych złudzeń. Bo też niektórzy nam w tym pomogli. Ja pamiętam, jak niektórzy mi głosili Ewangelię, jak brzmiało to: ciężko ci, nawróć się do Pana Jezusa. On wszystkie twoje problemy rozwiąże. Nie będziesz już mieć problemu. Tylko się nawróć, przyjdź, ciężko ci, chodź, będzie ci lekko. Już będziesz, już nigdy nie będzie ci ciężko. Chyba każdy z nas jakieś złudzenia miał. Że Jezus, jak my Go przyjmiemy, w Niego uwierzymy, to będzie to same, tylko same plusy takie w tym rozumieniu doczesnym. Bośmy jeszcze wtedy nawet nie myśleli tak bardzo o duchowych celach, duchowych rzeczach. Bo to, żeby to zrozumieć, to trzeba trochę jeszcze przeżyć. Dlatego też dzisiaj w naszym zgromadzeniu wiara i złudzenia są wymieszane, jak wtedy w Niedzielę Palmową. I co do tego ja nie mam wątpliwości. Nawet jak wy macie jakieś wątpliwości, że wy nie macie żadnych złudzeń, to ja nie mam żadnych złudzeń, że tu są też złudzenia. Pan Jezus nie gniewa się o to. Nawet ładnych parę lat pozwala nam żyć z tymi złudzeniami. Zmagać się z nimi, że one się nie realizują. Kiedy wreszcie się zrealizują? On pozwala nawet nam je podkarmiać odpowiednią literaturą, kasetami rozmaitymi, płytami wideo i jakimiś jeszcze, żeby tak podkarmić. Masz, no weź, no. Ruszaj w tym pochodzie, pokrzycz sobie, powyznawaj nawet, powyznawaj, jestem zdrowy. Trzeba jednak dzisiaj wziąć pod uwagę to, że potrzebujemy takich chwil, kiedy zostaniemy pozbawieni w końcu tych złudzeń. Kiedy zostaniemy oczyszczeni od tych złudzeń. I dla tych, o których dzisiaj mówimy, to właśnie był ten wielki tydzień. To była zbliżająca się śmierć Jezusa Chrystusa. To był ten czas, w tym wielkim tygodniu, wtedy oni tam w Jerozolimie zostali pozbawieni, oczyszczeni od złudzeń. Tłumy pozbawione złudzeń odwróciły się przeciwko Jezusowi i zażądali Jego ukrzyżowania i zamknęli ten. Z uczniami Pan Jezus rozpoczął wtedy taką pracę, dzięki której zostali napełnieni Duchem Świętym i stali się prawdziwymi Jego naśladowcami, już bez żadnych złudzeń, już gotowi umierać dla Jezusa. I rzeczywiście umierali nawet dla Jezusa, ponieważ zrozumieli, że nie mamy tu miasta trwałego, że tego w górze szukamy, że idziemy tam z podniesioną głową i z radością, że tutaj na tej ziemi to nie wszystko. To naprawdę tylko malutki przedsionek, to co możemy tu na tej ziemi z Jezusem przeżyć. A chwała to jest to, co nas czeka, gdy On nas tam zabierze. Więc potrzeba takich chwil, kiedy te nasze złudzenia się wypalą. Może ty akurat teraz coś takiego przeżywasz. Bo myślałeś albo myślałaś, że wiara w Jezusa Chrystusa ma ci coś dać konkretnego. Coś wymiernego tutaj na ziemi. I to się nie sprawdziło. Jesteś rozczarowany, rozczarowana. To jest ta chwila, to jest ten moment, kiedy wreszcie wiara w twoim sercu, twojej duszy musi się oddzielić, ma się oddzielić od złudzeń. To jest bardzo dobry czas. To jest bardzo ważny etap. Żaden wierzący człowiek nie może ominąć tego etapu. Nikomu Pan Bóg nie oszczędza tego, żeby
Złudzenia zostały oddzielone od wiary. Żaden z nas nie trafi do nieba ze złudzeniami albo na podstawie złudzeń. Więc to jest dobry czas. Może właśnie w twoim sercu powtarza się historia sprzed 2000 lat, z roku 30 Anno Domini. Może się właśnie rozpoczyna Wielki Tydzień. Jest Niedziela Palmowa. Wjeżdżasz w euforii jeszcze, ale dzień po dniu będziesz widział, ach, to były złudzenia. I co się dzieje z wieloma ludźmi, gdy nachodzi ich taka chwila, dzieje się coś strasznego, smutnego, że oni, gdy odkrywają, że to były tylko złudzenia, odwracają się i odchodzą. I mówią, to nie działa. Rozczarowany jestem Bogiem, rozczarowany jestem zborem, rozczarowany jestem wszystkim. To w ogóle zmarnowane. Po co to mi było? Odchodzą. Może ruszają za jakąś kolejną złudą, bo ktoś im powiedział, to wiesz, dlatego, że trafiłeś do złego zboru. Złą naukę mieli. I chodź tutaj, my mamy tutaj naukę taką, że po prostu, no, szczęka ci opadnie. Zobaczysz, jak to kwestia, w jakim towarzystwie jesteś. No i wtedy tacy idą za kolejnym jakimś złudzeniem. Ale my, bracia i siostry, nie bądźmy z tych, którzy chcą karmić nasze złudzenia. Jeśli przychodzi czas w naszym życiu, że ogarnia nas to rozczarowanie, ponieważ nasze oczekiwania, nasze złudzenia dotyczące doczesności, życia tu i teraz jakoś się nie sprawdzają, bogactwo nie przyszło, piękne uśmiechy nas nie otaczają, dalej mamy wrogów, dalej coś się nie wiedzie, dalej zdrowie nie chce i się modlić, a dalej jesteś chory i tak dalej. I się to wzywam was dzisiaj, niech ta historia, niech ten obraz Niedzieli Palmowej pokaże nam, że to dzieje się coś naprawdę dobrego, bo jest to strata czasu, żeby żywić nadzieję na coś, czego Słowo Boże nie obiecuje. I nie warto tego robić dalej. Albo walczyć o coś, o co walczyć nie warto. A już prawdziwą głupotą jest iść za kolejnym złudzeniem, karmić je i nowe wymyślać. To jest czas, żeby stanąć przed Bogiem i powiedzieć, Panie, tak, karmiłem pragnienia mojego serca, modliłem się gorliwie, bo chciałem, żebyś mi odpowiedział, a ja bym chciał to zużyć na zaspokojenie moich pragnień, podkarmić moją osobistą pychę i tak dalej. Panie, dziękuję Ci, że mnie doprowadziłeś do takiego punktu, w którym nic mi z tego nie zostaje, w którym widzę tylko krzyż, widzę, że trzeba umierać. No właśnie to mamy w tej historii. Jeśli ktoś miłuje życie, to je straci. Jeśli ktoś znienawidzi swojego życia tu na tej ziemi, je uzyska, odzyska ku żywotowi wiecznemu. Więc się zapieram samego siebie i staję przed Tobą. I jedno chcę mieć teraz na uwadze. Będę to jedno mieć, to będę karmić, żeby Tobie służyć. Żeby każdego dnia nastawiać moje życie, skupiać je na tym, żeby Tobie służyć. Skupiam moje życie, moje pragnienia na Królestwie Bożym. Skończyły się złudzenia. Zaczyna się wiara, prawdziwa wiara, naśladowanie Jezusa Chrystusa. Tej wiary nic nie jest w stanie nam wyrwać. Ze złudzeń mogą nas ludzie obedrzeć w każdej chwili. Z wiary w Boga, prawdziwej wiary w Boga, nie. Mogą nas wziąć na arenę, mogą nas postawić pod ścianą, mogą nas okraść, mogą nam wszystko zabrać, mogą nam pozabijać najbliższych, ale wiara się nie zachwieje. Bo ona polega na tym, że mam służyć Bogu w każdych okolicznościach i oczekiwać Królestwa Bożego. Co wy na to? Powstańmy.